Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Wiemy już, że wynagrodzenia parlamentarzystów w najbliższym czasie nie wzrosną. Posłowie i senatorowie mają więc spokojne głowy, za to ciągle nie wiadomo, jaka będzie w przyszłym roku wysokość płacy minimalnej. Trwają gorące dyskusje na ten temat i właśnie o opinię w sprawie minimalnej płacy zapytam dzisiejszego gościa kluczowego tematu, Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry panie rzeczniku.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Poznań.
Rozpocznijmy od sprawy, która mogła zbulwersować wielu naszych słuchaczy. Dlaczego rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zażądał zamrożenia płacy minimalnej na poziomie 2600 zł?
Dlatego, że podniesienie płacy minimalnej to jest podniesienie kosztów dla przedsiębiorców, a w tej chwili po 3,5-miesięcznej blokadzie gospodarki, no i oczywiście dalszych skutkom tej blokady, no bo przecież to nie minęło, gospodarka nie wróciła do tych torów sprzed pandemii, spowoduje wiele kłopotów właśnie dla przedsiębiorców. A czy pomoże pracownikom? Nie do końca, panie redaktorze, dlatego że w dużych miastach albo tam, gdzie jest niskie bezrobocie, i tak za tą najniższą kwotę ciężko jest znaleźć kogokolwiek, pracownika, i ci, co zarabiają tam najniższe wynagrodzenie, no to uzyskują je w ten sposób, że najniższe plus koperta, gratyfikacja w kopercie. Oczywiście nie jest to legalne, ale dość powszechnie stosowane. Dlaczego? No bo są ogromne koszty wypłacane każdej złotówki. 65% około, czyli pracownik dostaje 1000 zł, to 650 przedsiębiorca musi odprowadzić do formy różnych podatków i składek do budżetu. W związku z tym i tak żadnej podwyżki dla tych pracowników nie będzie. Wzrośnie ta najniższa, zmniejszy się koperta. W Wielkopolsce to jest taki fenomen, jest Zagłębie Meblarskie, nie będę wymieniał powiatu, ale jest jedno z najniższych wskaźników bezrobocia w Polsce i najwyższy wskaźnik wypłacania płacy minimalnej. Byłem zdumiony, jak to widziałem, no ale to mniej więcej właśnie tak działa jak tutaj. Za to w niektórych małych ośrodkach, gdzie rzeczywiście ten rynek jest bardzo krótki, taki mały, że tych pieniędzy tam krąży mniej, no wprowadzenie sztywnej płacy minimalnej, podniesienie, to nie tylko same koszty dodatkowe w postaci tych podatków i składek, ale także już wypłacie i w tych powiatach biedniejszych, to może się zrobić ogromny problem. Albo będą przedsiębiorcy redukować miejsca pracy, albo będą robić 3/4 i wypychać jakby szarą stratę część tych wynagrodzeń. W związku z tym na okres COVID-u ja apelowałem, czyli żeby gospodarka doszła do swojego stanu przez rok, obniżmy, nie zwiększajmy kosztów dla przedsiębiorców.
Może jednak nie byłoby z tym tak źle, bo przecież wzrost wynagrodzeń oznaczałby jednocześnie wzrost zysków przedsiębiorców. Konsumpcja wzrosłaby, a więc można powiedzieć nie tylko koszty, ale też większe zyski. No takie są oczekiwania.
Jeszcze raz przedstawiłem Państwu, jak to działa. Nie będzie żadnego wzrostu wynagrodzeń. Będzie to w taki sposób załatwione, jak powiedziałem, ten schemat po prostu zostanie zastosowany. A gdyby tak można było prostą drogą, za pomocą decyzji administracyjnej podnieść wynagrodzenia, żebyśmy mieli większą siłę nabywczą, no to dlaczego 2800? Trzeba zrobić od razu 5000 zł i wtedy ten mechanizm byłby, o którym pan rektor mówi, jeszcze wyraźniejszy. Ale to tak w gospodarce nie działa. No siła nabywcza, czyli to, ile się wypłaca pracownikom, no musi odpowiadać temu, ile przedsiębiorcy wytworzyli. To inaczej prowadzi prostą drogą do Grecji, do bankructwa, a nie do dobrobytu.
To może spójrzmy na to od innej strony, bo jeżeli rząd szacuje, że ta sprawa dotyczy właściwie tylko 1 700 000 pracowników, to może nie ma o co kruszyć kopii.
Jeszcze raz powtarzam, 1 700 000 pracowników to jest spora armia ludzi i zadziała to dokładnie w ten sposób. Tam, gdzie jest niskie bezrobocie, ci, co wypłacają w tej chwili najniższe wynagrodzenie, i tak płacą drugą część w tak zwanej kopercie. W związku z tym ten pracownik i tak nie dostanie żadnej podwyżki. Podniesie się to wynagrodzenie najniższe, obniży się koperta, no za to budżet państwa na pewno dostanie więcej pieniędzy. To jest jasne. Jest większe koszty. Tam, gdzie jest niska siła nabywcza, gdzie jest płytki rynek, to po prostu część firm albo zlikwiduje miejsca pracy i przedsiębiorcy sami to przejmą, te obowiązki, albo będzie także szara strefa, bo będzie 3/4 etatu. No, inaczej to nie zadziała. Po COVID-zie przedsiębiorcy dzisiaj nie mają możliwości podnoszenia wynagrodzeń, bo dzisiaj sami walczą o byt.
To co w takim razie z realizacją obietnic wyborczych? Bo w tym momencie pan tutaj staje okoniem, staje przeciwko realizacji obietnicy, że w roku kolejnym miało być 3000 zł brutto jako stawka minimalna, a za 3 lata nawet 4000.
Tylko jeszcze wtedy nikt nie wiedział o pandemii, nie wiedział o tym, że dostaniemy tak mocny cios w postaci blokady gospodarki. Niedawno minister finansów mówił o tym, że dziura w budżecie wyniesie 100 miliardów złotych, proszę państwa, 100 miliardów złotych. To trzeba będzie tą dziurę czymś zasypać. Najpewniej obligacjami, czyli kolejną pożyczką, plus 120 miliardów złotych, które wypłaciliśmy z budżetu na pomoc przedsiębiorcom, na pomoc nie tylko przedsiębiorcom, ale także pracownikom, bo na utrzymanie miejsc pracy. 220 miliardów złotych w tym roku najprawdopodobniej pożyczymy od różnych inwestorów. Czy to jest sytuacja normalna? Czy te obietnice, które wtedy padały, one brały to pod uwagę? Nie, no bo skąd ktoś mógł wiedzieć, że będziemy mieli pandemię?
Czyli sytuacja się zmieniła. To przejdźmy może właśnie do sprawy walki z kryzysem. Pan zgłaszał sporo propozycji do tarczy antykryzysowej. Jakie są reakcje rządu na pana postulaty?
Znaczy my teraz mówimy tak, no i wiadomo, że budżet nie ma pieniędzy, trzeba będzie rzeczywiście tutaj oszczędzać. Jak pan redaktor powiedział, akurat podwyżek dla polityków nie będzie, już jakieś oszczędności mamy, ale tych pieniędzy naprawdę w budżecie będzie coraz bardzo mało, bo też wpływa mniej z podatku. Widzimy teraz w tym miesiącu bardzo wyraźny spadek PKB. To się odbije przecież i na VAT-ie, i na innych podatkach. W związku z tym my mówimy tak, zróbmy inny sposób wspomagania gospodarki. Mamy taką dziesiątkę rzecznika, 10 punktów, które zostało opracowane przeze mnie i przez 235 organizacji z Rady Przedsiębiorców przy rzeczniku. I tam są punkty, które gdyby rząd przyjął i przeprowadził, spowodują ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, obniżenie kosztów działalności gospodarczej, właśnie obniżenie kosztów, bez kosztów budżetowych. Zachęcam wszystkich słuchaczy, dziesiątka rzecznika, na naszych stronach można to zobaczyć. Tam jest między innymi usunięcie wszystkich zbędnych obowiązków biurokratycznych dla MŚP, wzorem zresztą Wielkiej Brytanii. Tam jest propozycja dobrowolnego ZUS-u, wzorem Niemiec dla przedsiębiorców, albo takiego systemu, jak jest w Wielkiej Brytanii także, czyli mała składka na ubezpieczenie społeczne, mała emerytura. Tam jest na przykład wykreślenie z prawa możliwości robienia z przedsiębiorców przestępców poprzez stosowanie zarzutów karno-skarbowych, aby tylko zawiesić bieg przedawnienia. Tam jest rezygnacja, ograniczenie czasu tak zwanych aresztów wydobywczych. Przedsiębiorca się trzyma bardzo długo tylko po to, żeby jakieś padły zeznania. W tym czasie firma jemu upada. Więc mamy tam, na przykład tam jest też taki postulat, żeby skrócić czas postępowań przed sądami gospodarczymi do 6 miesięcy, więc wszystkie te rzeczy, gdyby rząd w tej chwili podjął dyskusję ze środowiskiem przedsiębiorców i wprowadził, one by nie kosztowały budżetu wiele, za to by doprowadziły do tego, że był wzrost gospodarczy by ruszył z wielkim impetem.
Jakie reakcje rządu tutaj pan widzi? Są szanse?
Jeszcze panu premierowi tego nie przedstawili, to dopiero jest w tej chwili kończymy jeszcze formę dyskusji w naszym środowisku. We wrześniu już po wakacjach na spokojnie pójdzie to do pana premiera. No i liczę na poważne potraktowanie tej dziesiątki rzecznika.
A co pan proponuje już na ten czas po ustaniu tarczy antykryzysowej na przyszłość, na kolejne miesiące, bo wiadomo, że doraźnie trzeba działać teraz, a długofalowo jakie tutaj postulaty pan zgłasza?
No właśnie to jest nasza dziesiątka.
One są długofalowe, rozumiem.
Oczywiście tak. Gdybyśmy, i wszystkie są oparte na modelach działania, modelach gospodarczych w krajach wysoko rozwiniętych, krajach, które są bogatsze od Polski. No i my patrzymy na te przykłady i mówimy, no zróbmy te same rozwiązania. To wtedy gospodarka będzie działała szybciej, lepiej, mniej kosztowo. I o to nam chodzi. No w tej chwili nie mamy czasu, panie redaktorze, jest naprawdę sytuacja nie jest wesoła. Blokada minęła, pandemię cały czas mamy, są powiaty, które są na czerwono zaznaczane i firmy blokowana, ich jest działalność. Ja mówię, jeżeli rząd powinien to robić naprawdę z wielkim namysłem, a najlepiej nie blokować nikogo. Dlaczego? W tej chwili nie ma żadnej możliwości pokrycia strat tych firm.
Czy bo w związku nie ma z tym, panie rzeczniku, jeszcze pytanie króciutkie, bo mamy mało czasu już. Czy w związku z tym obawia się pan zamknięcia gospodarki, kolejnego lockdownu?
Tego się nie obawiam. Nikt o zdrowych zmysłach tego już w tej chwili nie zrobi. Pan premier kilkukrotnie zapewniał, że blokady nie będzie. Przypomnę koszty tylko wszystkim państwu tej blokady 3,5 miesięcznej. Ona oczywiście była uzasadniona. Nie wiedzieliśmy, jak się to rozwinie. Nikt nie wiedział. Cały świat nie wiedział. Były te różne modele. Tylko Szwecja miała ten model odbiegający, czyli bez blokady, a za pomocą perswazji. No i teraz, jeżeli znowu na jesieni będzie wzrost zachorowań, no to trzeba będzie zastosować model szwedzki. Innego wyjścia nie ma, dlatego że 120 miliardów złotych za 3 miesiące, miliard dziennie, czyli blokujemy gospodarkę i miliard nam ucieka. To są kolosalne pieniądze i już w tej chwili naszej gospodarki na to nie stać.
To już ostatnie pytanie. Proszę o bardzo krótką odpowiedź. Jak ocenia pan aktualną kondycję polskich przedsiębiorców? Zła, średnia, czy może nadspodziewanie dobra?
A to zależy w jakiej branży, bo nie wszyscy przedsiębiorcy stracili na pandemii. No są branże, które na pandemii zyskały. Na przykład zyskała cała branża internetowa, gdzie przez internet cały handel przeniósł się, czy duża część handlu przeniosła się na internet. Są firmy kurierskie, które no, zwiększyły swój obrót, więc trzeba patrzeć na branżę, ale są branże niezwykle poszkodowane. Branża.
Czyli zasadniczo tragedii nie ma. Czekamy z nadzieją na dalszy rozwój wypadków, rozumiem?
Zależy w której branży. W niektórej jest bardzo dobrze, w niektórej jest tragicznie lub źle. Oczywiście rząd teraz zrobił bon turystyczny. Są te działania, żeby te wszystkie skutki zniwelować.
I tu musimy postawić kropkę. Panie rzeczniku, dziękuję serdecznie. Pewnie wrócimy jeszcze do tematu. Dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowym tematu był Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.
Kluczowy temat.